Powiem tak, chcę dzisiaj mówić o modlitwie. Tam oprócz wykładów, oprócz wspólnego czasu, które żeśmy mogli spędzać, jeszcze było coś takiego jak poranne społeczności modlitewne. O 7:30 godzinę też był zespół, było parę pieśni, przychodzili bracia, ktoś tam przeczytał krótkie słowo, potem jakieś modlitwy, potem po prostu ludzie chodzili, modlili się, jedni tam siedzieli, jedni sobie chodzili. No to taki był luźny czas, godzinę czasu to trwało, to było trochę tam zorganizowane, ale tak nie do końca. I muszę powiedzieć, że ten czas też bardzo mnie przemienił, można powiedzieć, no tak, już ileś tam lat jestem wierzący, ileś tam lat jestem pastorem, no ale to jest ciekawe, że tam Bóg może nam pokazywać różne rzeczy. Jedną myśl, którą chciałbym się na początku podzielić, to przede wszystkim to, że na temat brat Sidney usługi, bo też na temat modlitwy. I jedna ważna rzecz, to, że Pan Jezus objawił imię, którego nie było, imię Boga, którego nie było używane w Starym Testamencie. To jest imię Ojcze. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat, był w świątyni, został i mówił: nie wiedzieliście, że ja muszę być w tym, co jest w domu, co jest ojca mego? To ludzie słuchający nie zrozumieli go, ponieważ nikt wcześniej Boga tak naprawdę nie nazywał ojcem. Nazywali El Shaddai, tu Bóg Święty, Bóg Wszechmogący, ale Pan Jezus w Nowym Testamencie zmienił jakby jakość z naszej społeczności ludzi z Bogiem. I kiedy apostołowie mówią: Panie, naucz nas modlić się, to mówi, uczy modlitwy, którą wszyscy znamy, którą umiemy, którą się uczymy od dziecka: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze, a więc to jest zupełnie inna jakość. Ojcze, przychodzimy w imieniu Jezusa. Bóg jest naszym Ojcem, chce być naszym Ojcem. I drodzy, brat usługiwał na temat tej modlitwy. Jedną myśl chciałbym tylko powiedzieć. Tu jest napisane, jeden z wersetów mówi: bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Bóg chce pewne rzeczy uczynić. Jest to Jego plan w niebie. Nie zawsze ten plan pokrywa się z tym, co się dzieje na ziemi. Mamy się modlić, aby to, co jest na ziemi, pokryło się z tym planem, by Boża wola się wypełniła. I tak na przykład wierzymy, że Bożą wolą jest, aby każdy grzesznik w tym mieście został zbawiony, by podobał się Bogu. Ale kochani, ciekawą rzecz, którą usłyszałem, to, że brat Sidney mówi, że przestańmy się modlić o to, by Bóg nas błogosławił, zacznijmy się modlić, aby wypełniać Jego wolę. Pomyślcie o tym. My się często modlimy: Panie, mamy ten plan, pobłogosław to, spraw, by to się stało. Ale stanie przed Panem: Panie, niech stanie się Twoja wola. Panie, chcę dzisiaj wypełnić Twoją wolę dla mego życia. A Boża wola, kochani, jest dobra, miła i doskonała. Amen? Czy wierzymy w to? Boża wola jest dobra dla naszego życia. Czasami wolimy wymyślić jakiś plan i mówić: Panie, pobłogosław ten plan. A może lepiej właśnie jest odkryć plan dla naszego życia i modlić się o wypełnienie. Powiem taką historię, którą tam usłyszałem. Historia o królu pewnym, królu afrykańskim, który miał przyjaciela. A ten przyjaciel, zawsze z tym przyjacielem gdzieś tam chodził, i przyjaciel tego afrykańskiego króla miał taki dziwny zwyczaj. Mianowicie, cokolwiek by się stało, to mówił zawsze to dobrze. Jak przyszli gdzieś tam na jakiś, na przykład, posiłek, zjedli posiłek, był smaczny, mówił to dobrze. No ale kiedy na przykład gdzieś tam jadą samochodem, zabrakło benzyny, mówił to dobrze. No jadą gdzieś tam, gdzie samochód się zepsuł, mówi też: a, to dobrze. Czy cokolwiek się nie stało, ten przyjaciel tego króla miał taki dziwny zwyczaj, że za wszystko mówił to dobrze. Pewnego razu udali się na polowanie gdzieś tam w buszu i przyjaciel tego króla ładował sztucery królowi, a król strzelał tam do zwierzyny. No i teraz strzelił, król upolował jakieś zwierzę. Przyjaciel mówił: o, to dobrze. No ale raz mu załadował sztucer i coś było nie tak załadowane, czy tam zamek był coś nie taki. Kiedy król przymierzył, zaciągnął za spust, broń tutaj zamek eksplodował i urwało kciuk królowi. No krew, urwało kciuk, krew leci, no a przyjaciel spojrzał i to dobrze. No król oczywiście się zdenerwował, mówi, co ty mówisz? Czy może byś się w końcu uspokoił? Jak dobrze, dobrze, zobacz co się dzieje. Król się zdenerwował i umieścił swojego przyjaciela w więzieniu. I ten przyjaciel siedział tam rok czasu. Po roku król znowu postanowił pojechać na polowanie. No i kiedy był na tym polowaniu, tak się złożyło, że złapali go dzicy, złapali go ludożercy. I zaczęli przygotowywać kocioł, którym zamierzali go ugotować i zjeść. Kocioł, zaczęli już grzać wodę, zaczęli tam jakieś sól wsypać i różne rzeczy. Ale kiedy już go mieli zabić, przyprawić, włożyć tego kotła, nagle zobaczyli, że król nie ma kciuka. I okazało się, że według ich wierzeń każdy człowiek wybrakowany, który nie miał jakiegoś członka, nie mógł być spożyty, nie mógł, nie nadawał się do ich obrzędów. W związku z tym wygonili go, po prostu darowali mu życie. Wtedy król mówi, o, pomyślał, o, rzeczywiście, jak dobrze, nie mógł kciuka. Poszedł szybko do swojego domu, poszedł do swojego tam królestwa i kazał wypuścić tego swojego przyjaciela. Mówi, słuchaj, no, przepraszam cię, ale no, spędziłeś ten rok w więzieniu, a to rzecz, no, faktycznie, to się dobrze wszystko złożyło, mówi. Siedziałeś rok w więzieniu, no to przyjaciel mówi, nie, to dobrze. No jak to dobrze, no? No widzisz, mówi, bo gdybym nie siedział w więzieniu, to ja bym z tobą pojechał na te polowanie. Wtedy nie bym zapali ludożercy. A ja mam wszystkie moje kciuki. To dobrze. To oczywiście taki pewien, pewna historia, pewien żart. Co chcę wam powiedzieć, to było chyba jednego dnia, potem drugiego dnia przydarzyło się to, co się przydarzyło Gosi. Jedziemy w nocy do szpitala w Zamościu, tak sobie myślę. Ja mówię, to dobrze. Wcześniej im to opowiadałem. Mówię, to dobrze. Ale drodzy, chciałbym powiedzieć coś dalej. Mianowicie przeżyłem coś niesamowitego w związku z modlitwą na porannym spotkaniu. Jak wiecie, to tam mówiłem, były te spotkania poranne. I chodziłem na poranne spotkania modlitewne, na które, jak wspomniałem, było jakieś uwielbienie, kilka pieśni, ktoś przeczytał słowo, zachęcał do modlitwy. No i potem modliliśmy, tak jak każdy umiał. Jeden nawet z pastorów mówi, wiesz bracie, no to tak ten pierwszy wykład, to trudno jeszcze jakoś usiedzieć, mówi, ten jestem starszy, to tak kawę, no potem ten drugi, to jakoś już łatwiej tak się pobudzić, jak ktoś wspomniał, że te niektóre takie, żeby ta modlitwa to nie było takim dosypianiem tam o 7.30 gdzieś w krzesłach. Dlaczego to mówię? Kiedy poszedłem, chodziłem na tą modlitwę codziennie, tak pewnego razu poszedłem i nie czułem się może szczególnie jakiś, bym powiedział, uduchowiony, ale też nie czułem się szczególnie zdołowany. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Nie byłem ani w takim stanie. No, wiecie, 7.30, jak jeszcze gdzieś tam się wieczorem siedziało, a wieczorem też były do późna jakieś społeczności, jakieś rzeczy, to tak człowiek rano jeszcze tam nawet bez kawy przyszedł, no i tak chwała, tak Panie, halleluja, chwała Tobie, no i człowiek tak gdzieś siedział. I wiecie, zobaczyłem, może jeszcze jakieś tam myśli pozostały, jakieś tam jeszcze myśli, jakichś sprawach, jakieś lekkie ciężary. I wiecie, kiedy tak byłem tam, zobaczyłem, patrzyłem na różnych pastorów, na różnych ludzi, którzy tam byli. Specjalnie wam to mówię. I wiecie, właśnie mówię, były jakieś pieśni, niektórzy siedzieli, niektórzy sobie siedzieli gdzieś tam w ławce, niektórzy się modlili cicho, ale niektórzy modlili się głośno. Niektórzy w tym forannym czasie tak samo się wstali. Między innymi patrzę brat Mirosław Zabłocki. Znacie takiego brata, prawda? Wiecie, jak on się modli. I on chodzi I słyszałem, co on mówił. A on chodził i po prostu wyznawał Boże obietnice. Boże, dziękuję Ci, że jestem w Tobie. Dziękuję Ci, Panie, że otaczasz mnie z tyłu i z przodu. I po prostu tak, to co byśmy mogli w Biblii znaleźć, takie różne słowa, to on chodził i tak je powtarzał i je wyznawał. Mówi, aleluja, Panie, dziękuję Ci. I on właściwie nie było tam, że on siedział, że sobie siadł, prawda, i tam. I tak się patrzy, tak patrzę. Tutaj z kolei z boku koło mnie brat Michał Siczek. Brat Michał Siczek z kolei patrzę, on też chwilę milczał, a chwilami jak inni milczał, to z kolei modlił się bojowo innymi językami. O szatarawa salamandżalawala. I modlił się językami, a potem znowu też modlił się na przykład o przebudzenie. Słyszałem, modlił się w tym samym czasie o przebudzenie w Polsce, czy żeby powstawały kościoły, żeby powstawały zbory. I wiecie, kiedy tam byłem, tak trochę patrzyłem na to, to Duch Święty nagle przypomniał mi słowo, które dwa tygodnie chyba temu czytał tutaj brat Artur Surowski. Pamiętacie to słowo? A potem jeszcze na spotkaniu sobotnim też żeśmy to słowo jeszcze sobie przypomnieli. Słowo, które podchodzi z psalmu 77. Mianowicie brzmi ono tak. Głośno wołam do Boga i krzyczę. Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Jest tam to napisane, że to głośne wołanie jest potrzebne tak naprawdę nam, nie Bogu. Ale Duch Święty mówi, daj mi wybór, zobacz, po co ty to właściwie przyszedłeś? Przyszedłeś, żeby co? Żeby po prostu posiedzieć sobie na tym krześle gdzieś tam? Czy poszedłeś bojować? Poszedłeś wzywać mojego imienia? Czy poszedłeś właśnie, aby modlić, aby przynosić swoje życie? Aby może przynieść właśnie, jeśli masz jakieś potrzeby, aby mieć cokolwiek? I chcę wam powiedzieć, że tam, kiedy byłem, to podjąłem decyzję. Znaczy, to nie była decyzja, po prostu zacznę to robić. Wstałem, zacząłem się modlić, zacząłem wyznawać. Ja mówię, i tak się modliłem, ale postanowiłem, że będę posłuszny Bożemu Słowu. Zacząłem głośno wyznawać Boże obietnice. Zacząłem, kiedy gdzieś mi się kończyła myśl, modlić się innymi językami. Czy zacząłem tam z tymi braćmi. Powiem, że poczułem Bożą obecność, która stąpiła na mnie. Poczułem, jakbym się gdzieś odkorkował. Poczułem, jakbym jakiś inny, jakby powiedzieć, inny poziom wszedł. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, to nie chodzi o jakieś wywyższanie się, coś takiego, tylko że tak jak wcześniej człowiek jest taki przymulony, mu się wydaje, tak niby dobrze, ale tak średnio, to nagle widzisz z innej perspektywy. I Bóg mi pokazał, że właśnie to jest dobre, że to słowo było do mnie. I drodzy, właśnie zacząłem analizować, że często nasza modlitwa jest taka, jeśli chodzi o zaangażowanie w modlitwę, mówię to nawet o sobie, jest taka średnia. Co mam na myśli średnia? Właśnie to mówię, że człowiek nie czuje się może ani w bardzo złym stanie, ani w bardzo radosnym. Kiedy człowiek jest w bardzo radosnym stanie, czyli na przykład dozna jakiegoś cudu, błogosławieństwa, no to wtedy, o, halleluja, właśnie nie trzeba tego człowieka zachęcać. Często bardzo wielkim głosem chwali Pana. Tak jest napisane w Piśmie Świętym, że tam jak ktoś został uzdrowiony, odszedł i wyzwawiał Boga głosem nader donośnym. No tak najczęściej jest. Z kolei człowiek, który jest przybity, to mu się trudno się modlić człowiekowi. I mówię, często jesteśmy w takim średnim stanie, że może nie jesteśmy w takim bardzo radosnym stanie, no jakieś tam ciężary są, jakieś tam, no jakieś myśli, które tam skądś tam ze świata, czy no jakieś tam może trochę troski, no kilka rzeczy, może jeszcze dochodzi jakaś tam brak tlenu w pomieszczeniu, może trochę jeszcze senność i tak się mówi, a no chwała Panu, aleluja, czy coś tam, no tak, amen. I tak właściwie, mówię, ta modlitwa jest, powiedziałem, taka średnia. Ale wiecie co, przeczytałem jeszcze list Jakuba, który myślę, że znamy. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do listu świętego Jakuba. Oczywiście końcówka tego listu przeczytamy. Ja tam sobie przeanalizowałem jedną rzecz. Właśnie a propos tej modlitwy. Od 13 wiersza. 5 rozdział 13 wiersza. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy goliwo w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. I Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, jak ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakruje mnóstwo grzechów. Na kilka rzeczy tu zwrócimy uwagę. Po pierwsze, że Bóg, jeżeli mówi o modlitwie, to mówi o modlitwie usilnej. Taka tu jest właściwie, funkcjonuje jakość modlitwy. Modlitwa usilna. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Tylko jedna rzecz nie była niepodobna. Myślę, że jakość jego modlitwy to była modlitwa usilna. Modlitwa z żarem. Tu nie chodzi tylko wyłącznie o decybele, ale to naprawdę widać. To naprawdę widać to zaangażowanie. I właśnie to była modlitwa usilna. Ale zobaczyłem na takie różne stany. Że zobaczcie, że tak naprawdę jak patrzymy tutaj na te kilka rzeczy w tym liście Jakuba, to właściwie w jakimkolwiek by człowiek nie był w stanie, to jest recepta. Niech się modli. Czyli pierwsza, na przykład pisze tak, cierpi kto między wami. Co to jest cierpienie? No cierpienie, to może być różne cierpienie. Może być cierpienie z powodu no, ciała, że prawda, coś mnie tam boli, że to. Może być cierpienie nawet w duszy, że człowiek w duszy cierpi, bo coś mu się stało, czy tam jeszcze, z różnych powodów. Pod cierpienie można by wszystko w zasadzie podłączyć. A więc, kochani, cierpienie nie jest wymówką, że nie, ja dzisiaj nie mogę się modlić, właśnie sami dla siebie, nie musicie do mnie tego mówić, czy Bogu. Bóg nie ma takiej recepty, że mówisz tak, nie, ja cię rozumiem, drogi Mariuszu, nie, tak, dzisiaj masz usprawiedliwienie, nie. Możesz się nie modlić, bo dzisiaj jesteś cierpiący. Także dzisiaj wybaczam ci, dzisiaj tak będę. Nie, Bóg mówi co innego. Cierpi kto między wami, co robi? Niech się... Co? Modli! Alleluja! Cierpi kto między wami, niech się modli. A więc jeżeli cierpisz, bracie i siostro, mamy się modlić. Ja wierzę, że mamy się modlić usilnie. Dlatego, że wtedy właśnie ta modlitwa zmieni to cierpienie. A więc cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto? No to tym bardziej. Niech śpiewa pieśni. Alleluja. Cieszę się, Jezus bawi mnie. To jest wtedy inna modlitwa. To jest może innego rodzaju modlitwa, ale też modlitwa gorliwa. Też modlitwa usilna. Modlitwa chwały. Modlitwa dziękczynienia. Ale jest to również modlitwa. A więc zobaczcie, zarówno ten skrajny stan cierpienia, jaki skrajny stan wesołości pełni, to są powody do modlitwy. Tylko może troszeczkę inne rzeczy w tej modlitwie będą zawarte, ale jeden i drugi. Nawet zobaczcie, choruje kto między... No tak, jestem usprawiedliwiony, bo ja choruję. Nie! Choruje kto między wami? Znowu, modlitwa. Tylko jest napisane, że można nawet jeszcze zawołać sobie tutaj modlitwę. Nie dość, że sam się jeszcze możesz zawołać starszych zboru, czy braci i siostry. Pamiętacie te świadectwa moje i Danusi, nawet w Białorusi żeśmy opowiadali, i brat Ginali mówi, że skutkują, że kiedy na łóżku chorowaliśmy i śpiewaliśmy psalm 27, Pan światło moje i zbawienie moje, kogoż będę się lękać, kiedy napadną za mnie złoczyńcy, by ciało moje pożerać, potknął się i upadną. I to działa. A więc kiedy jesteśmy chorzy, kiedy nawet nas gorączka zjada, kiedy coś tam nas zjada, mamy się modlić. Tak mówi Słowo Boże. To nie jest też wcale usprawiedliwienie. Dzisiaj nie będę się modlił, bo choruję. Ale słuchajcie, nawet dalej pisze, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Pan go podźwignie, więc modlitwa jest lekarstwem. A więc jeżeli nie modlimy się, to wtedy mówię tak, podoba mi się ten stan. Chcę tak dłużej być. To jest naprawdę taka rzecz. I co więcej, czytamy, jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Czyli ja widzę jeszcze następny stan. Pisze dalej. Wyznawajcie wtedy jedni grzechy, jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich. Czyli jeśli mamy grzechy, jeśli coś nam ciąży, to naprawdę też jest powód do modlitwy. Tylko innej trochę modlitwy. Modlitwy, kiedy trzeba przyjść: Panie, źle się czuję. Panie, zgrzeszyłem. Panie, postąpiłem niewłaściwie. Nie mogę, Panie, sobie znaleźć miejsca. Nie pasuje mi to. Nie mam społeczności z Tobą. Panie, oczyść mnie. Panie, zmień moje życie. To również jest powód do modlitwy. I powiem tak, bo jest taki Psalm 32 na przykład. Mówi o tym bardzo wyraźnie. Możemy go otworzyć na chwilę. Z kilku psalmów dzisiaj sięgniemy na chwilę. Psalmy są bardzo wspaniałym tematem do modlitwy. Psalm 32. Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Może tyle. Zobaczcie, czytamy, że błogosławiony jest mąż, którym Pan nie poczytuje winy, a w duchu tego człowieka nie ma obłudy. I mówi tutaj, że gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Jak to? Milczałem i od wołania. A no tak. Ten człowiek może wołał, może coś mówił, tylko że nie to, co powinien powiedzieć. Mówił może do Boga różne rzeczy, czy do ludzi, ale nie wyznawał swojego grzechu. Bóg mówi tutaj o obłudzie, że to jest właśnie obłuda, że człowiek, my możemy nie widzieć, czy nie chcieć zauważyć czegoś, co powinniśmy Bogu powiedzieć. A więc jeżeli jest jakaś nieprawość, to najpierw musimy z nią zrobić porządek. I Bóg mówi, mówi Dawid, kiedy podjąłem decyzję, mówi. Kiedy najpierw mówi, rzekłem, to jest decyzja. Wyznam występki moje Panu. Czyli podjął decyzję, rzekłem. Sam sobie to powiedział. Wtedy Ty odpuściłeś winy mojego grzechu. A więc, bracia i siostry, nawet jeżeli coś się stało, Bóg jest miłosierny i łaskawy. Czy wierzycie w takiego Boga, że Bóg jest miłosierny i łaskawy? Amen? Wiecie, czym się różni? To jest taka ciekawa myśl. Miłosierdzie, czym się różni miłosierdzie od łaski? Łaska polega na tym, że Bóg nas po prostu usprawiedliwia. Wczoraj rozważaliśmy, że Bóg hojnie udziela swojej łaski, czyli hojnie. Łaska polega na tym, że przychodzimy do Jezusa Chrystusa, Bóg zmywa raz na zawsze nasze grzechy przez krew Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwia nas. Ale miłosierdzie polega na odwleczeniu czy odsunięciu w czasie sądu, który mógłby nas spotkać. Dlaczego na przykład w Egipcie było 10 plag? I w czasie rozsuniętych. No dlatego, żeby faraon miał się możliwość pamiętać. Nie skorzystał z tego. Przyszła na końcu 10. plaga. Przyszło śmierć pierworodnych, potem przyszło Morze Czerwone, ale wcześniej były inne plagi. Aby ci ludzie mieli możliwość się pamiętać. I tak patrzmy na miłosierdzie w naszym życiu, że Bóg mógłby każdego z nas osądzić bardzo szybko. Nie czyni tego. Oczywiście, to nie jest zachęta, ponieważ nie, do tego, żeby po prostu żyć w grzechu, dlatego, że nie wiemy, czy dożyjemy do końca, do jutrzejszego dnia. Ale, drogi bracie i siostro, drodzy, jeżeli ciąży nam coś na duszy, jeżeli przekroczyliśmy Boże przekazanie, to po prostu możemy przyjść do miłosiernego Boga przez krew Jezusa Chrystusa, póki jeszcze żyjemy na tej ziemi, powiedzieć: Panie, źle mi, wybacz mi, albo zaplątałem się w moim życiu w jakieś takie rzeczy, w takie śmiecie, nie chcę tak żyć, uwolnij mnie, chcę całym życiem przynosić Tobie chwałę, po prostu niech wypełnia się całkowicie Twoja wola w moim życiu. Taka powinna być nasza modlitwa. I jeżeli powiemy, Dawid powiedział, rzekłem. podejmij taką decyzję. Zmieni się wszystko w jednym momencie. A więc to również nie jest powód do tego, żeby nawet nasz jakiś tam nasz błąd, do tego, żeby się nie modlić, tylko powinna być odpowiednia jakość modlitwy. A więc zobaczmy. Każdy właściwie stan jest powodem do modlitwy. Ja powiem inaczej, bracia i siostry, że chcę to podsumować. Jeśli się mamy modlić, to róbmy to porządnie, róbmy to usilnie, albo wcale. Tak jest lepiej. Módlmy się usilnie, módlmy się usilnie. I chcę wam powiedzieć, że ja wierzę, że nie musimy się wstydzić naszych modlitw czy naszych słów, bo często też jest tak, się modlimy, ale tak, no, by ktoś ich może nie usłyszał, co ja się tu modlę, może jakich to będę słów używał, a co ja tu będę wyznawał, co ja będę mówił do Boga, to jest może moja osobista sprawa. Ja myślę, bracie i siostro, że jak jesteśmy w komorze, to jest nasza osobista sprawa. Ja rozumiem, że możemy pewne rzeczy, ale jeśli jesteśmy w zgromadzeniu, jeśli przychodzimy na wspólną modlitwę, to powinniśmy się wspólnie zachęcać naszymi modlitwami. Powinniśmy głośno chwalić Pana, powinniśmy Go uwielbiać. Myślę wprost przeciwnie. Powinniśmy modlić się głośno, aby nasze wyznanie było słyszalne. By to nasze wyznawanie słyszało zarówno zgromadzenie, by inni ludzie słyszeli, by słyszało nasze ciało, by słyszały moce ciemności. Ja tak wierzę, drodzy bracia i siostry. Dlatego zawsze przed nabożeństwem modlimy się, ogłaszamy, kto jest królem. Jezus jest królem. Nad wszelkim grzechem, nad wszelkim demonem, nad wszelką chorobą, nad wszelką nieczystością. On jest królem. Wyznajemy to, przypominamy to. To wiecie, tak często jest, że prawo musi być ogłaszane, musi być respektowane, musi być przypominane, bo jeśli jakieś prawo się ustanowi, ale nie byłoby ono respektowane, to by ludzie próbowali tak to gdzieś zatrzeć, bo nie byłoby to egzekwowane. Musimy przypominać chorobom, mocą zwierzchności, ludziom, sobie samym, jakie jest Boże prawo. Psalm 26, wiersz 12 mówi: noga moja stoi na prostej drodze, błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Czyli, że mamy błogosławić Pana w zgromadzeniach. Czyli nie tylko sami, ale w zgromadzeniach. 30. Jeszcze wiersz 35, psalm, wiersz 18. 18 wiersz, tak. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu wobec licznego ludu. Chwalić Cię będę. Ale następny wiersz mówi właściwie dlaczego nawet. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu. Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny. To jest bardzo głęboka myśl. Specjalnie wysławiać się będę w wielkim zgromadzeniu. To jest wielka możliwość. Właśnie, że przychodzę do wielkiego zgromadzenia i mówię: Jezus jest moim Panem. Bóg jest moim Królem. On zmienił moje życie. Jemu chcę służyć. To jest deklaracja wobec mocy ciemności, wobec licznego ludu, jest napisane. Nawet po to, żeby moi przewrotni wrogowie nie radowali się. Aby moce ciemności się nie radowały z mojego powodu. Aby ludzie nawet się, nie, którzy są moimi wrogami, nie radowali się. Oni się mogą... A ja w zgromadzeniu, halleluja, dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Tak, bracia i siostry, to jest darowane nam przez Boga. To jest Boża higiena. I chcę wam powiedzieć, że no... Wiem, że nasz brat, na przykład brat Mirosław Zabłocki, mój przyjaciel, ma pewien osobisty, mówię osobisty, no pewien prawny problem. Mógłby na przykład nie spać spokojnie, ale to jest dla mnie wielkie świadectwo, że ten człowiek wstaje rano, on nie zwiesza swojej twarzy, ale po prostu błogosławi Pana z całej siły. To jest dla mnie wielkie świadectwo. Jak mówi psalmista, 34 z kolei psalm: będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. I jak przeczytacie pierwszy wiersz, to czytamy, że to było, kiedy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Był w momencie niebezpieczeństwa życia Dawid podczas tułaczki, kiedy udawał obłąkanego, ślinił tam swoją brodę, uderzał pięścią o drzwia, udawał głupiego, krótko mówiąc, żeby nie ujść z życiem, żeby ten człowiek nie zorientował się, że jest król. Bo wtedy był taki przyjemny zwyczaj, że jak króla znalazł, to mógł go po prostu zabić, żeby... Ale on wtedy właśnie uwielbiał Pana. Drodzy, międzyobecnicznego ludu. Psalm 40, wiersz od 10 do 12. Psalm 40, wiersz od 10 do 12. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też, Panie, Ty nie odmawiaj mi litości swojej. I tak dalej. Ja myślę, drodzy, że tutaj nie chodzi tylko o zwiastowanie. Tu nie chodzi o głoszenie kazań tylko. Ale chodzi również o świadectwo i chodzi też o modlitwę. Że kiedy w wielkim zgromadzeniu w różny sposób świadczymy, nawet ten, że składamy świadectwo, kiedy modlimy się, że Bóg jest dla nas łaskawy, my nie zatajamy tego w naszym sercu, to co otrzymaliśmy w naszym sercu powinno być wiadome dla zgromadzenia. I dlatego, bracia i siostry, chcę was zachęcić, jeżeli doznajecie różnych łask w swoim sercu, doznajecie miłosierdzia Bożego, nie zatajajcie tego. Nie musicie wychodzić, mówić kazania, ale wystarczy, kiedy jest czas na modlitwę, powiecie: o Boże cudowny, ja Ci dziękuję, że jesteś taki miłosierny, że jesteś łaskawy dla mnie, że dałeś mi nowe życie, że uratowałeś mnie od tego czy od tamtego. Możesz to zrobić w modlitwie. W modlitwie można bardzo wiele rzeczy wyznać. Można zadeklarować. To jest wspaniałe. A więc to mnie i nas poucza, drodzy bracia i siostry. A więc nie zatajajmy. Słowo Boże mówi, że do Boga mamy mówić głośno. Chcę wam podkreślić, tak mówi Biblia. Ja jednak biorę ją dosłownie. Psalm 42, następny psalm, który zaczyna się takim słowem: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedyż ukaże się przed obliczem Boga? Dalsze wersety mówią, że ten psalmista właściwie tęskni do Boga, że jest to tęsknota. Ale wiersz 10 mówi tak: mówię do Boga, skało moja. A więc musi mówić głośno. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Mówię, nie szepczę, mówię, wyznaję. Zobaczmy tak samo psalm 91 i werset 1 i 2. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Dlaczego? I dalej sobie doczytajcie ten psalm. Bo on wybawi cię z siedła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdzie schronienie. Kiedy teraz ten psalm czytam, to nagle zobaczyłem, że ci ludzie, tak myślę, jeśli nie mówimy głośno do Boga, to znaczy, że nie mieszkamy pod jego skrzydłami, pod jego schronieniem, tak? Bo ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu, ten mówi do Pana. To nie chodzi o to, żebyśmy mówili, więc niech nie będzie wątpliwości. To nie chodzi, żeby nie miał wątpliwości, ale niech moce ciemności nie mają wątpliwości. Niech okoliczności nie mają wątpliwości. Niech choroby nie mają wątpliwości, że ja chcę wyznawać na przykład to, że chociaż padnie u boku Twojego 1000, 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. O, czytamy. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Ja wolę to wyznawać. Niech nie ma wątpliwości. Niech świat, niech te wszystkie jakieś wirusy, niech to wszystko nie ma dostępu do mnie. A więc kto mieszka pod osłoną, ten mówi. Mówmy, bracia i siostry. Wyznawajmy to głośno. I ja się cieszę, że wy to słyszycie. Dlaczego ja miałbym nie słyszeć, kiedy wy się tak modlicie? Dlaczego? Co w tym jest złego? Co w tym złego coś jest? A czy jeżeli wy to będziecie mówić i wasi sąsiedzi przyjdą i usłyszą, jakby mówicie: Halleluja, dzięki ci Panie, że mnie zbawiłeś. I zobaczą, że już na przykład nie pijesz alkoholu, że nie gdzieś tam nie leżysz po rowach, nie robisz różnych rzeczy. Jesteś inny, to będzie coś złego, jak to usłyszę, to będzie coś dobrego. Może powie: ach, halleluja. To jest wspaniałe, drodzy bracia i siostry. Więc ten mówi do Pana. Musimy mówić głośno do Pana w zgromadzeniu, wyznawać Boże obietnice. Powtórzę, by usłyszał do Pana. By Bóg usłyszał, byśmy my sami usłyszeli, nasz umysł, zgromadzenie, inni ludzie, w końcu nasze ciało, a też moce ciemności. Kiedyś były takie książeczki, które bardzo mi pomogły, broszury, nie wiem co dostępne, na przykład Cud jest w Twoich ustach, albo Moc Twego wyznania, ale to jest prawda, drodzy bracia i siostry. Poczytajcie Słowo Boże. Biblia mówi, że na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, tak? Na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wcale nie na podstawie tego, co robisz tylko. Na podstawie słów Twoich. A co jest kluczem do zbawienia? Jeżeli w sercu swoim uwierzysz i ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. A więc to, co mówisz, jest bardzo ważne. Chcę to mówić, chcę to wyznawać. Chcę wyznawać dobre rzeczy. Powinniśmy wyznawać te rzeczy, drodzy bracia i siostry. Więc mamy wyznawać Słowo Boże, to co ma być, nie to co jest w tej momencie, to co ma być, taka jaka jest wola Boża. Nie musimy się patrzeć, może dzisiaj się, jak ja mogę wyznawać, że się dobrze czuję, jak ja się źle czuję. Nie, no dzisiaj może ja jeszcze dzisiaj nie jestem taki do końca święty. Może, nie, mamy wyznawać. Mówi nam o tym Słowo Boże. Księga Joela na przykład mówi, zaraz powiem, co ona mówi. To jest pół wersetu. 3:15. Druga część tego wersetu mówi: kto słaby, niech mówi: jestem bohaterem. Kto chory, niech mówi: jestem zdrowy. Kto nawet czuje się w jakiejś opresji diabelskiej, mówi: jestem wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Kto chory, niech mówi: jestem uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa, sińcami i ranami Jezusa. Nie pozwalam, by ta choroba była w moim życiu. Kto czuje się grzeszny, mówi: nie pozwalam, by grzech był w moim życiu. I tak dalej. Możemy to wyznawać, bracia i siostry. Drodzy bracia i siostry, dlatego wierzę, że my powinniśmy, kiedy się modlimy na modlitwę, powinniśmy wziąć Biblię. I Biblią się modlić, wyznawać Bożą obietnicę, używać jej do modlitwy. Nie tam sobie coś mówić, wyznawać Boże obietnice. I mówię, dla naszego ożycia, ogłaszać to. Mówię, tak jak właśnie widziałem, brat Zabłocki to robił. I drodzy, na kolanie, w cudzysłowie, przygotowałem to taką listę, przykładową listę codzienną modlitwę wyznawania Bożych obietnic. Mam tu kilka tych kartek, mogę jeszcze trochę przeredagować, albo jeszcze więcej zrobić. Przeczytam wam. Co, na przykład nie widzę problemu, żebyśmy się, kiedy przychodzimy rano i tak nie wiemy, czy się mamy modlić, czy nie modlić, albo co ja mam do tego Boga mówić, co masz mówić. No na przykład, jest przykładowa modlitwa. I są potem podane, napisałem, skąd jest to słowo konkretnie. Bo każde słowo właściwie jest skądś z Biblii. Na przykład: Ojcze, dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem przez Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że jestem nowym stworzeniem. To mówi drugi list do Koryntian 5:17. Dziękuję, że odpuściłeś mi wszystkie grzechy. Kolosan 2:13. Dziękuję, że rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności. To też mówi ten list. że wyrwałeś mnie z królestwa ciemności i przeniosłeś do królestwa Twego umiłowanego Syna. Kolosan 1:13. Możemy to wyznawać? Musimy to wyznawać. Nie możemy myśleć, a może mi się tak zdawało, że ja jestem wyrwany, a może ja dalej żyję w tym królestwie ciemności. Nie żyjesz. Ja nie żyję. Ja nie mam wątpliwości. Nie chcę mieć wątpliwości. Wy macie wątpliwości, to trudno. Ja nie chcę ich mieć. Że ten, który dziękuję, że ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie. 1 Jan 4:4. Halleluja. Jeżeli to będziemy wyznawali, wiecie co będzie, co się będzie działo wtedy? Diabeł będzie miał problem, jeśli się z nami spotka. Tak ma być. To on musi mieć problem, to nie my. Nie, to on. To jest tak, że kiedy duchy ciemności, one uciekały przed Jezusem Chrystusem, tak? One uciekały. My wiemy, kim Ty jesteś. Święty Boży. Tak samo było przed apostołami. Wiem, że tak samo się dzieje również dzisiaj z namaszczonymi sługami Bożymi. Dlaczego Ty i ja, dlaczego takie namaszczenie miało być na nas? Ale to jest sprawa wiary po prostu. Diabeł nie chce, czy chce, żebyś zapomniał, żebyśmy zapomnieli, kto w nas jest. Że to może jakiś taki mniejszy trochę Jezus, ten, który w nas jest. To może nie taki sam, który był w apostole Pawle. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam, bracia i siostry. Amen?
Amen.
Jeśli bał się Jezusa Chrystusa, tego, który chodził w ciele, jeśli bał się apostoła Pawła, czy jaki, to będzie tak samo siebie i musi się bać siebie. Nie ma innej możliwości. Dziękuję, że jestem na przykład zbawiony łaską i przeznaczony do dobrych uczynków. Efezjan 2:8. Wczoraj już czytali. Jestem zbawiony łaską. Mogę to wyznawać. I to nie jest zależne od tego, jak się obudziłem, czy mnie dzisiaj boli głowa, czy mnie nie boli, co wczoraj jadłem na kolację, czy wypiłem kawę, czy nie, czy ktoś mi napluł na mnie wczoraj. Nie ma to znaczenia. Tak mówi Słowo Boże. Przyjąłem Jezusa Chrystusa. Dzięki, że wybrałeś mnie, przeznaczyłeś, abym szedł, wydawał i aby owoc mój był trwały i abym otrzymał to, o cokolwiek bym prosił Ojca w imieniu Jezusa. Jana 15:16. To jest dosłowny fragment Słowa Bożego. Czyli możemy tak się modlić? Możemy tak się, powinniśmy tak się modlić, bracia i siostry, zamiast siedzieć gdzieś tam w ławce. Dziękuję, że ubłogosławiłeś mnie w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Efezjan 1:3. Wczoraj żeśmy to rozważali. Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Musimy to dziękować. Nawet niektórzy nie pamiętamy, że my wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios jesteśmy błogosławieni. Więc jeżeli nie pamiętamy, za co mamy dziękować? Że wybrałeś mnie w Nim, w Jezusie Chrystusie, przed założeniem świata, aby był święty i naganny przed obliczem Twoim w miłości. Przeznaczyłeś mnie do siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa, na przykład. I na przykład wyznanie. Wyznaję, że Jezus jest moim Panem ku zbawieniu. Dlaczego tego codziennie mam wyznawać? Niech pamiętają o mocy ciemności, nie wszyscy słyszą. Jezus jest moim Panem. Modlę się, bym dziś wypełnił Jego wolę. To, co mówiliśmy. Albo na przykład piękne wyznanie. Wyznaję, że umarłem dla grzechu, a żyję dla Boga. Moje członki oddaję Bogu na orę sprawiedliwości. Rzymian 6:13. Dosłowny werset. Chyba, że planujemy nasze członki oddać, czy nasze ciało na coś innego, komuś innemu. No to trudno się mówi, ale to ja wolę taką modlitwę. Wszystkie moje myśli zmuszam w posłuszeństwo Chrystusowi. Tak jest napisane. 2 Koryntian 10:5. Że wszelką myśl podejmę posłuszeństwo Chrystusowi. Więc to nie jest tak, że nasze myśli tam będą... Nie, mamy prawo zmusić nasze myśli przez Boże Słowo posłuszeństwo Chrystusowi. Albo na przykład postaw straż przed moimi ustami, aby mówił jak Słowo Boże. Pierwsza część jest z psalmu, druga część z 1 Piotra 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Albo na przykład jestem uzdrowiony przez sińce Pana Jezusa. Można jeszcze oczywiście drugie albo trzecie tyle sobie znaleźć. Jeśli ktoś będzie chciał, to później możecie sobie wziąć te... Mówię, jak nie wystarczy, to dodrukuję. Dlatego wierzę, że powinniśmy mieć Biblię w sobie, a nawet przychodzić na modlitwę z Biblią i wyznawać ją, modlić się. Boże, dziękuję Ci. I kochani, na koniec. Tydzień temu bodajże Piotr zacytował, Piotr Jącek, taki dietetyczny slogan, że jesteś tym, czy jesteś. Jesteś tym, co jesz, tak? Tam też ktoś powtórzył to samo na tych wykładach. To to właściwie to już, to właściwie to jest takie dosyć oczywiste. Ale chcę wam powiedzieć, to tak samo jest w sensie duchowym. Ale myślałem o tym właśnie i doszedłem do jednego wniosku, drodzy bracia i siostry. Mianowicie, że jeśli patrzymy na metabolizm, czyli przemianę, to wiecie, że w zasadzie w komórkach wszystko się ciągle zmienia, prawda? Ciągle krew krąży, limfa, to wszystko się zmienia, nawet kiedy się robi dietę, to widać, jak człowieka ubywa, to przebywa, to coś tam. Ale co chcę powiedzieć? Że najprawdopodobniej, no może nie jestem naukowcem, ale najprawdopodobniej mamy, każdy z nas ma inne ciało niż 20 lat temu. Czyli chyba porównując ciało, które miałeś 20 lat temu, no oczywiście ci, którzy mają więcej niż 20 lat, no powiedzmy nie będzie 5 lat temu. No patrz, 5 lat wszyscy mają. To nie wiem, czy tam znalazłbyś taki sam atom. Rozumiecie, o co chodzi? Chyba podejrzewam, że nie ma ani jednego atomu, który miałeś 5 lat temu w swoim ciele. Ja nie chcę tego, ale tak prawdopodobnie jest, bo nawet w komórkach tam jest wydalanie, spalanie, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Nie wiem, jak to szybko działa, ale to się zmienia w każdym razie. I co chcę powiedzieć? A więc pomyślcie o tym. Macie inne ciało niż mieliście 10 lat temu, 20 lat temu, a cały czas coś w środku jest to samego, tak? No to jest cud. To jest ta niematerialna część. Czy to jest ciało jakieś inne, które niż to, które miałem tam kiedyś? No. To jest inne ciało, ale jest duch w nas, jest człowiek duchowy. Ale co to znaczy? Czy wiecie, że te wszystkie atomy, ta materia pewnego dnia się skończy? Skończy się ta materia, ale coś wam teraz powiem. Posłuchajcie, wiecie, co Jezus powiedział, nasz Pan? Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I teraz posłuchajcie, jeśli jemy Jego słowo, wyznajemy je codziennie, to są te komórki, te atomy, w cudzysłowie, które nie przeminą, tak? A więc warto, jak chcę codziennie wyznawać Boże Słowo, bo to jest to, co połączone z moim duchem nie przeminie. I zakończę tym jednym wersetem z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, który mówi, Pan Jezus mówi, że zaprawdę, 8,51, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jeśli kto zachowa, czyli nie tylko tam przeczyta, wydali je na zewnątrz, nie mamy go wydalić, mamy ono w nas być. Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Bracia i siostry, życzyłbym sobie, zrobilibyście mi ogromną przyjemność, ale to nie. Mam być przede wszystkim Bogu. Gdyby nasz dwór zaczął się modlić biblijnie, gdybyśmy zaczęli, kiedy jest modlitwa, żeby nie było czasu, gdyby chce się pomóc, chciałbym, takie skargi były do mnie. Pastorze, no tak się chciałem się pomodlić, nie mogłem, tak głośno było. Wszyscy się modlili, niektórzy to w ogóle po dwa razy ciągle wyznawali. Ja nie miałem gdzie się pomodlić. Nie będę się gniewał, że takie skargi będą. Jeżeli będziecie wyznawali te obietnice Boże, będziemy się modlić, to działa, bracia i siostry. Powstańmy, drodzy bracia i siostry, podziękujmy Panu i chciałbym, byśmy przez chwilę mogli właśnie pomodlić się taką modlitwą wyznania, dziękowania, uwielbić właśnie